Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest środa, 28 lutego. Dziś feria Wielkiego Postu i wspomnienie świętego Gabriela od Matki Bożej Bolesnej. Wyznawcy. Dzień trzeciej klasy. Do niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego zostały nam 32 dni. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Watykan i Włochy. W piątek 16 lutego w siedzibie Fundacji Ambrosianeum w Mediolanie odbyło się zamknięte spotkanie pomiędzy przedstawicielami Stolicy Apostolskiej a włoskimi masonami. W spotkaniu ze strony katolickiej uczestniczyli m.in. ordynariusz archidiecezji Mediolanu, arcybiskup Mario Delfini, emerytowany kardynał Francesco Coco Palmerio oraz przewodniczący Papieskiej Akademii Teologicznej, arcybiskup Antonio Staliano. Reprezentanci wolnomularstwa skrytykowali ataki Kościoła katolickiego na masonerię, określając masonów jako najbardziej demonizowaną organizację w ostatnich 300 latach. Następnie jeden z jej liderów wyraził wolę spotkania z papieżem Franciszkiem pod warunkiem, że odbędzie się ono przy pomniku Giordano Bruno. Strona katolicka, zgodnie z obowiązującą obecnie doktryną dialogu, nie skrytykowała działań masonerii, za to negatywnie odniosła się do, uwaga, listopadowego dokumentu Watykanu, który podtrzymał odwieczny zakaz wstępowania katolików do lóż masońskich. I pomyśleć, że jeszcze do niedawna ciemny lud modlił się słowami o Maryi, o bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie. Niemcy. Koncern samochodowy Mercedes-Benz Group poinformował o radykalnej zmianie swojej strategii produkcyjnej na najbliższe lata. Zgodnie z pierwotnymi założeniami firma miała wycofać do roku 2030 wszystkie modele samochodów spalinowych, a do roku 2025 połowa sprzedawanych samochodów miała być napędzana energią elektryczną. Ten wspaniały plan jednak nie zostanie wykonany, a powodem klęski Mercedesa są wyniki finansowe. Dyrektor generalny koncernu, pan Oleg Kelenius, powiedział: zyski firmy w ostatnim kwartale roku 2023 nie spełniają zakładanych oczekiwań. Jest to spowodowane gwałtownym spadkiem popytu na samochody elektryczne w Europie. Nowa strategia Mercedesa zakłada nie tylko wycofanie się z pierwotnych planów, ale również skupienie większej uwagi i środków na produkcji, o zgrozo, samochodów spalinowych. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych. Dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Gabriela od Matki Bożej Bolesnej, wyznawcy. Przyszedł on na świat w Asyżu 1 marca 1838 roku jako Franciszek Posenti. Jego ojciec był powołanym przez państwo kościelne gubernatorem Asyżu. Gdy Franciszek miał 4 lata, zmarła jego matka, a ojciec regularnie zmieniał placówkę, w której pełnił urząd. Dlatego Franciszek nie mógł nigdzie osiąść na stałe. Od roku 1850 kształcił się w kolegium jezuitów. Jako bardzo zdolny uczeń szybko przystąpił do bierzmowania, które przyjął w wieku lat 12. Wkrótce jednak zaczął ulegać światowym pokusom, oddając się grze w karty, tańcom, przyjęciom i polowaniom. Opamiętał się w wieku lat 18 i wstąpił do założonego przez świętego Pawła od Krzyża zakonu pasjonistów w Morowale. Tam przyjął imię Gabriel. Jego ojciec był przeciwny decyzji Gabriela o wstąpieniu do zakonu, gdyż chciał, aby syn odziedziczył po nim majątek. Ostatecznie jednak udało się Gabrielowi przekonać ojca do zaakceptowania jego wyboru. Jako pasjonista święty Gabriel pogłębiał wśród otoczenia nabożeństwa do Męki Pańskiej i do Matki Bożej Bolesnej, dzięki czemu wzniósł się na szczyt doskonałości cnót. Święty Gabriel nie zdążył przyjąć święceń kapłańskich. Zmarł na gruźlicę 28 lutego 1862 roku w wieku zaledwie 24 lat. Beatyfikował go w roku 1908 święty Pius X, a kanonizował 12 lat później Benedykt XV. Święty Gabriel jest patronem księży, kleryków i młodych zakonników. Hiszpania. ordynariusz archidiecezji Oviedo, arcybiskup Jesus Sanz, udzielił wywiadu katolickiemu portalowi informacyjnemu El Debate. W trakcie rozmowy biskupa zapytano o problem ideologii gender, którą hierarcha określił jako zabawę w Boga. Duchowny powiedział: ideologia gender przeniknęła do kościoła. Widzimy to w szkołach, w nauczaniu, w katechezie. Wyraża się to poprzez dwuznaczność wielu wypowiedzi czy działań, albo po prostu poprzez kapitulację wobec tej ideologii. Dalej hierarcha stwierdził, że sprzeciw księży i biskupów wobec agendy 2030 skutkuje całkowitym marginalizowaniem takich duchownych, a naciski na nich, by zajmowali się kwestiami postępu społecznego zamiast krzewieniem wiary, są coraz silniejsze. Stany Zjednoczone. Amerykańska antyaborcyjna organizacja National Right to Life opublikowała autorski raport dotyczący aborcji w USA. Badania miały na celu oszacowanie liczby uratowanych dzieci, które uniknęły okrutnej śmierci w wyniku aborcji dzięki uchyleniu orzeczenia Roe przeciwko Wade przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w czerwcu roku 2022. Zgodnie z raportem organizacji, życie aż 89 tysięcy dzieci zostało w ten sposób ocalone w ciągu niespełna dwóch lat. Organizacja przypomniała natomiast, że od wydania haniebnego orzeczenia w roku 1973 śmierć poniosło ponad 65 milionów dzieci. Ponownie Stany Zjednoczone. Na oficjalnej stronie portalu informacyjnego archidiecezji Chicago ukazał się krótki artykuł dotyczący formacji liturgicznej wiernych. W tekście ordynariusz diecezji, otwarcie sprzeciwiający się mszy świętej tradycyjnej, kardynał Blaise Supich, powołał się na dokument II Soboru Watykańskiego, Sacrosanctum Concilium, oraz wypowiedź papieża Franciszka do członków dykasterii do spraw kultu Bożego z dnia 8 lutego. Hierarcha pochwalił decyzję papieża sprzed 3 lat o wydaniu motu proprio Traditionis Custodes, ograniczającego dostęp wiernych do tradycyjnej mszy świętej. W artykule czytamy: to właśnie w zreformowanej liturgii i dzięki niej ochrzczeni są ustawicznie formowani do podjęcia misji Chrystusa w naszych czasach. Bez celebrowania zreformowanej liturgii ryzykujemy zubożenie chrześcijańskiego sposobu życia i życia całego Kościoła. Zespół Sprawek Okiem Katolika dalece nie zgadza się z tą opinią Jego Ekscelencji. 7 sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część 2. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział 2. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu 10. Wady przeciwne miłości i wynikającym z niej cnotom. Nienawiść, zniechęcenie, czyli obrzydzenie duchowe oraz lenistwo, zazdrość, niezgoda, spór, rozłam, wojna, bójka, pojedynek, bunt i zgorszenie. Jak nazywa się to złe zniechęcenie, które jest grzechem głównym? Nazywa się ono lenistwem i ociężałością duchową. Jakie są córki lenistwa, czyli grzechy, które z niego się wywodzą? Są to rozpacz, małoduszność, nieczułość na przykazania, uraz, złośliwość, zbłądzenie duszy ku rzeczom niegodziwym. Czy to lenistwo jest jedyną wadą sprzeciwiającą się zadowoleniu płynącemu z miłości? Nie, jest jeszcze inna wada, którą nazywamy zazdrością. Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwiema wadami, które przeciwstawiają się zadowoleniu płynącemu z miłości? Jest pomiędzy nimi taka różnica, że lenistwo, czyli otępienie duchowe, sprzeciwia się radości z dobra Bożego, ujmowanego jako dobro, które jest w Bogu i powinno być także w nas samych, podczas gdy zazdrość przeciwstawia się radości z dobra Bożego, ujmowanego jako dobro bliźniego. Czym jest zatem zazdrość? Zazdrość jest zasmuceniem z powodu czyjegoś dobra. Nie dlatego, że to czyjeś dobro jest dla nas przyczyną zła, ale dlatego, że jest to dobro kogo innego, a nie nasze. Czy zazdrość jest grzechem? Tak, gdyż jest to zasmucenie z tego, co powinno być przyczyną radości, czyli z dobra bliźniego. Czy zazdrość jest zawsze grzechem śmiertelnym? Tak, Zazdrość jest grzechem śmiertelnym z powodu swej natury, gdyż jest co do zasady przeciwna radości pochodzącej z miłości. Można znaleźć w przypadku zazdrości powód do zakwalifikowania jej jako grzechu powszedniego, jeśli dotyczy tylko pierwszych, zaczątkowych poruszeń w dziedzinie zmysłowej. Czy zazdrość jest grzechem głównym? Tak, zazdrość jest grzechem głównym, gdyż to zasmucenie popycha człowieka ku wielu grzechom, celem wyzwolenia się ze smutku albo znalezienia nań pociechy. Jakie są skutki zazdrości, czyli grzechy z niej wynikające? Są to pomniejszenie cudzej chwały, radość z niepowodzenia bliźniego, zasmucenie z jego powodu oraz nienawiść. Czy są jakieś wady sprzeciwiające się miłości, a odnoszące się do pokoju? Tak, jest wiele takich wad sprzeciwiających się miłości, a odnoszących się do pokoju. Jakie są te wady sprzeciwiające się miłości, a odnoszące się do pokoju? Są to niezgoda będąca w sercu, spór będący w słowach oraz działaniach, rozłam, bójka, bunt i wojna. Na czym co do zasady polega niezgoda, która jest grzechem przeciwko miłości? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Słowacja, Ukraina, Polska, Europa i cały świat. Poniedziałek, podczas konferencji prasowej zorganizowanej w związku z nadzwyczajnym posiedzeniem rządu, słowacki premier pan Robert Fico wyraził niepokojące zdanie na temat planowanych działań NATO na Ukrainie. Zdaniem szefa słowackiego rządu, grupa państw członkowskich Unii Europejskiej i NATO rozważa wysłanie swoich wojsk na Ukrainę na podstawie umów dwustronnych. O sprawie premier Fico dowiedział się dzięki informacjom przesłanym szefom europejskich rządów przed konferencją na temat bezpieczeństwa Ukrainy, która odbyła się w poniedziałek w Paryżu. Słowacki premier jest zdania, że wysłanie wojsk państw członkowskich Unii Europejskiej i NATO na Ukrainę spowoduje eskalację działań wojennych. Zapowiedział także, że Słowacja nie wyśle tam swoich żołnierzy, nawet jeśli w wyniku tej decyzji miałby stracić urząd premiera. Natomiast na jednej z konferencji prasowych premier Polski, pan Donald Tusk, wyraźnie przemycał treści o zagrożeniu wojną. W charakterystycznym dla siebie stylu przebąkiwał coś o trudnych czasach, napiętej sytuacji, bla bla bla. Ze swojej strony, z pełną świadomością swoich ograniczeń w rozumieniu geopolityki, myślę, że zbliżające się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych oraz protesty rolników w Europie to wystarczające powody dla globalistów, żeby myśleć o resecie w postaci wojny. Dlatego uważam, że jest to dobry czas, aby modlić się o pokój. Polska. W minioną środę opublikowane zostało wspólne oświadczenie delegata konferencji Episkopatu Polski biskupa Leszka Leszkiewicza oraz duszpasterzy rolników zebranych na rekolekcjach w Konstancinie Jeziornej. Dokument dotyczy trwających od wielu tygodni protestów rolniczych, które także w Polsce nasiliły się w ostatnich tygodniach. W oświadczeniu czytamy: wspieramy modlitwą wszystkich rolników. Jesteśmy z wami. Rozumiemy waszą determinację, z jaką walczycie nie tylko o byt swoich rodzin, ale także o suwerenność naszej ojczyzny i przyszłość rolnictwa w Polsce. Nie zgadzamy się na powierzchowne traktowanie problemów, z jakimi borykają się rolnicy. Duchowni zaapelowali również do mieszkańców Polski o wyrozumiałość i znoszenie utrudnień spowodowanych manifestacjami. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Żyjemy w czasach, które można by nazwać, przepraszam cię mój drogi słuchaczu za to wyrażenie, zbiorowym obudzeniem się z ręką w nocniku. Jeszcze całkiem niedawno każda wzmianka o nowym porządku świata, globalizmie, zmowie Big Techu, zmowie Big Farmy, wszechobecnej cenzurze wszystkiego co tradycyjne, konserwatywne, chrześcijańskie oraz wiele podobnych wzmianek powodowało u przeciętnego człowieka przewrócenie oczami na te śmieszne teorie spiskowe. Dziś część tych ludzi uparcie będzie obstawać przy wcześniej przyjętych pozycjach. Skoro powiedzmy jeszcze rok temu nazywał on szurem i foliarzem każdego, kto kwestionował na przykład kryzys klimatyczny w ramię. Nie mówiąc o kwestionowaniu kryzysu klimatycznego jako takiego, skoro jeszcze rok temu pobłażliwie lub agresywnie zaznaczał on swoją wyższość intelektualną nad szurami, teraz gdy na przykład liczbę zgonów spowodowanych przyjęciem cudownego eliksiru szacuje się globalnie na 17 milionów, człowiek ten nie zmieni zdania, bo cały jego ogląd świata ległby w gruzach. nie mówiąc o jego ego, które musiałoby zaakceptować zmianę roli z intelektualnie dominującego na dziecinnie naiwnego. Ci ludzie będą dalej, z własnej woli, spać. Reszta się budzi. Niestety, jak zaznaczyłem na początku, być może niezbyt ładnie, z ręką w nocniku. Dlaczego społeczeństwa dały się tak uśpić? W przypadku Polski wymieniłbym dwie zasadnicze przyczyny. Pierwsza, rozmiar propagandy fałszu od telewizji, czy to TVN-u, czy też niestety telewizji pisowskiej, poprzez polskojęzyczne, ale nie polskie portale internetowe, sieci społecznościowe, TikToka, po przysłowiowego Netflixa, wszędzie potężna dawka mocnych środków nasennych. Jako drugi powód wskazałbym modernizm w kościele. Dużo Polaków wciąż chodzi do kościoła, skoro tam nie tylko nie słyszy się ostrzeżeń na temat wszechogarniającego upadku moralnego oraz żelaznych klamr komunizmu zaciskających się na Polsce. Nie tylko nie dostaje się już zdrowej nauki, która pomogłaby człowiekowi rozumem właściwie czytać rzeczywistość, ale wręcz karmionym się jest wizjami flirtu, dialogu z czystym złem, z komunizmem, marksizmem, satanistycznymi ideologiami oraz przesterowywanym się jest na religię ekologizmu, dobroludzizmu i przede wszystkim emocjonalnych przeżyć. Gdyby kościoła w Polsce było mało, gdyby był w podziemiach, być może wtedy to zbiorowe uśpienie nie trwałoby tak długo. A tak, skoro wciąż mamy dużo kościołów, przecież nie mogą być prawdą jakieś bajki o wielkim zwiedzeniu ludzkości, w każdym razie nie Polski. Dobrze, że teraz dużo ludzi wydaje się budzić. Szkoda, że z ręką w nocniku, gdy ideologiczny przeciwnik uzbrojony jest po zęby, kontroluje większość infrastruktury i ogrom ludzkich umysłów. Warto uderzyć się w pierś, że się spało. I cóż, mówi się trudno. Co było, to było. Teraz trzeba podjąć żmudną pracę, a wręcz walkę. O co? Zawsze o to samo. Na poziomie jednostki o panowanie Chrystusa w życiu. Na poziomie społeczeństwa o społeczne panowanie Chrystusa w Polsce. Pamiętajmy, że w dzisiejszej dawce katechizmu mowa była o zniechęceniu, zwanym inaczej lenistwem, i że jest to poważny grzech. Nawet w obliczu dużej siły wroga nie wolno nam się zniechęcać. Zatem wyciągnijmy ręce z nocników i zacznijmy pieczołowitą odbudowę. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz, byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. Jako że YouTube coraz rzadziej wyświetla miniatury tego programu, pomożesz nam również udostępniając komuś ten odcinek. A jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam o mszy świętej w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich wspierających tę pracę, która odprawiona zostanie w niedzielę 17 marca. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Gabrielu, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się. I bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.